z biznesu do słuchania.
W Europie kilka systemów metra ma parę państw, w tym także kraje znacznie mniejsze niż Polska. Rekordzistami są Francuzi i Włosi, mają po 6 miejskich podziemnych kolejek. Metro działa też w 5 hiszpańskich i tyluż niemieckich miastach. Ale 2 lub więcej sieci mają także Brytyjczycy, Holendrzy, Portugalczycy, Ukraińcy czy Rosjanie. Oto jakie są szanse, by i Polska dołączyła do grona państw, w których funkcjonuje więcej niż jeden system metra, pytam Michała Bejma, eksperta Instytutu Sobieskiego.
Metro musi mieć pewną masę krytyczną, którą przekracza, aby ten system mógł funkcjonować efektywnie ekonomicznie. On zawsze będzie jakby najszybszym systemem, ale żeby był efektywny ekonomicznie, przyjmuje się około 1 000 000 mieszkańców.
No, w Skandynawii nie ma żadnego miasta, które by miało więcej niż 1 000 000 mieszkańców, a kilka systemów metra tam funkcjonuje i to z powodzeniem.
Tak, to się zgadza, ale one jakby właśnie wynikają z uwarunkowań urbanistycznych. Nie wiem, Helsinki, które mają centrum położone na południu, tuż nad Zatoką Fińską, natomiast cała urbanizacja idzie na północ, ta gęstość zaludnienia nie rozchodzi się po pełnym okręgu, tylko w jednym kierunku. Kwestia Oslo, też specyficznego układu przestrzennego i też rzeźby terenu. To wszystko powoduje, że każdy system musi mieć pewne dopasowanie wynikające z uwarunkowań przestrzennych, ale również uwarunkowań alternatywnych, bo Kopenhaga nie ma póki co systemu tramwajowego, a metro tam pełni rolę właśnie substytutu dla tramwaju, którego zdecydowano się nie posiadać. W Polsce pewien potencjał na powstanie linii metra jest w Krakowie. Łódź będzie miała taki system pre-metra praktycznie, ale oparty na systemie kolejowym. To będzie zrealizowane, bo prace inwestycyjne trwają i muszą być rozliczone do końca 2023 roku ze względu na fundusze unijne. O metrze dyskutowano dość mocno w Poznaniu. Dyskusje miały charakter bardziej polityczny, czy też mający pokazać alternatywę kosztową dla intensywnego rozwoju sieci drogowej. I ten temat jakby co jakiś czas się pojawia, zwłaszcza w kampaniach wyborczych.
We Wrocławiu podobnie w kampanii wyborczej się pojawiły takie pomysły.
Tak, Wrocław również jest miastem, którym ten temat powracał. Niemniej zwróćmy uwagę na jeden fakt. Metro ma przede wszystkim duże powodzenie na dalekim dystansie, że jestem w stanie skłonny dojść do tego metra dużo dalej niż na przykład na przystanek tramwajowy czy na przystanek autobusowy, ale w zamian za to wiem, że przemknę na drugi koniec miasta bardzo szybko, bardzo sprawnie, bez jakichkolwiek utrudnień. I to jest jakby siła kluczowa metra. Więc Warszawa, rozpoczynając jakby inwestycje w relacji północ-południe, której nie miała obsługiwanej ani przez szybkie tramwaje, ani przez linie kolejowe, uzyskała naprawdę duży sukces, duży efekt, więc to pozwalało bardzo szybko się przemieścić na duże odległości. Warszawa jest akurat takim miastem, gdzie te odległości są bardzo znaczące i to spowodowało jakby duże zainteresowanie tym, że metro jest przyszłością dla wielu polskich miast. Natomiast jak spojrzymy na skalę przestrzenną wielu innych miast, to ta skala przestrzenna nie zawsze jakby przekłada się na potencjalny sukces metra. Przykładem może być Poznań, który jest miastem dość zwartym, dość dobrej zabudowy. Jeśli chodzi o dużą gęstość i intensywność zabudowy, to ona jest zlokalizowana w sposób, bym powiedział, niezbyt odległy od centrum. Ta relacja północ-południe, która potencjalnie mogłaby być metrem, jest obsługiwana czymś, co historycznie nazywano premetrem, czyli poznańskim szybkim tramwajem. To jest zwykły tramwaj, ale jadący przez bardzo długi czas w sztucznym tunelu w sposób bezkolizyjny, aż podjeżdżającym pod osiedle Sobieskiego, za którym jest zlokalizowany duży kampus Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I tu rzeczywiście jakby ten efekt konieczności szybkiego przemieszczenia został skonsumowany. Natomiast w wielu sytuacjach jeszcze jest tak, że znalezienie takich tras niekoniecznie dotyczy całego miasta. W Krakowie mowa o metrze przede wszystkim pokazywała relacje między Śródmieściem Krakowa a Nową Hutą, licząc oczywiście na stronie zachodniej, niekoniecznie zakończenie na samym Śródmieściu, ale wyjście na stronę dużych osiedli, chociażby jakby Bronowice. Niemniej inne relacje już niekoniecznie muszą mieć taką gęstość zabudowy, która by uzasadniała realizację metra. Metro oczywiście warto rozważać, warto analizować, ale też warto zwracać uwagę na jeden fakt, że są kraje, gdzie coraz więcej jakby linii premetra czy metra jest zamykanych czy redukowanych. W Niemczech takim pierwszym przykładem była miejscowość Ludwigshafen. To jest miejscowość, gdzie są zlokalizowane zakłady BASF, a równocześnie to jest miasto siostrzane miasta Mannheim. Oba tworzą takie duopolis rozdzielone Renem i granicą administracyjną dwóch landów. I tam pierwszy tunel został zamknięty z prostej przyczyny, że popyt nie był na tyle duży, żeby ludzie schodzili do metra, woleli ci ludzie korzystać z autobusów, wiedząc nawet, że ten autobus pojedzie trochę wolniej, ale byli świadomi, że mają przystanek bardzo blisko zlokalizowany domów czy zakładów pracy. I w Europie Zachodniej też coraz częściej się myśli, czy rzeczywiście budować metro, czy budować systemy tramwajowe. I takim najlepszym przykładem była miejscowość Bordeaux we Francji, która przez bardzo wiele lat miała specjalny fundusz, co może się polskim słuchaczom wydawać dziwne, ale oszczędzała na inwestycje, czyli wpłacała sobie na konto, na rzecz budowy metra, jednakże przeliczono w tym momencie, że zaoszczędzone pieniądze pozwoliłyby na oddanie jednej linii metra, kiedy za te same pieniądze można zrobić 3 linie tramwajowe, jeżdżące niewiele wolniej niż metro, a obsługujące praktycznie cały obszar miasta, mające dużo większy zasięg przestrzenny, i zdecydowano się wybudować nowoczesny tramwaj. I w Polsce też możemy mieć taką sytuację, że te miasta, które dzisiaj myślą o metrze, mogą spojrzeć w sposób nowoczesny na systemy tramwajowe i zrealizować te systemy tramwajowe. Zwróćmy uwagę, że średnia prędkość handlowa metra to jest zazwyczaj między 35 a 40 km na godzinę. Taką się jakby pasażer porusza, raczej bliżej 35 niż 40. Natomiast średnia prędkość handlowa nowoczesnych systemów tramwajowych to jest jakieś 25 do 30 km na godzinę. Poznański szybki tramwaj jest takim pewnego rodzaju wyjątkiem, to bardziej premetro, który porusza się z prędkością handlową około 35 km na godzinę, więc ta różnica nie jest na tyle duża, żeby uzasadniała drążenie tuneli. Równocześnie różnica w kosztach jest na tyle atrakcyjna, że w cenie kilometra metra można wybudować około 3-4 km nowoczesnego szybkiego tramwaju, który być może gdzieniegdzie czasem skorzysta z jakichś rozwiązań typu tunel, czy wiadukt, czy estakada, żeby szybciej przejechać kluczowe węzły komunikacyjne.
Metro w naszym rozumieniu to jest właśnie kolejka podziemna, ale w wielu miastach ta kolejka podziemna wychodzi na peryferiach na ziemię, przez co jest dużo tańsza i trochę też jest to rozwiązanie, które umożliwia lepszy dostęp do tego metra, właśnie chociażby ze względu na to, że nie trzeba zjeżdżać pod ziemię. Czy może taki wariant trochę pośredni jest dobry dla polskich miast?
Polska zdecydowała się na wariant podziemny troszeczkę patrząc na uwarunkowania historyczne. Mianowicie metro miało być pewnego rodzaju schronem na czas wojny, która miała być o pokój, czyli między Układem Warszawskim a NATO. Równocześnie to zdeterminowało pewnego rodzaju decyzje typu zakup taboru. Czyli to metro miało być w pełni kryte, ten tabor był kupiony i wyprodukowany na taki sposób, że on nie musi wyjeżdżać, co można zauważyć na przykład po wagonach tak zwanych rosyjskich, które mają praktycznie, można by było kolokwialnie powiedzieć, dziurawy dach ze względu na napowietrzanie, wymianę powietrza w wagonach. Można oczywiście podjąć jakby z samego początku założenia, że to metro staje się, nie wiem, premetrem, chociażby na wzór systemu tramwajowego w Hanowerze, który tylko w Śródmieściu zjeżdża pod ziemię, a poza centrum jest praktycznie zwykłym tramwajem, tym się różni, że on jest wysokopodłogowy i ma takie specyficzne przystanki, niskopodłogowy. Można się odwoływać do doświadczeń, nie wiem, chociażby nawet Krakowa, że istnieje pewien krótki odcinek tramwaju, oni nazywają to krakowskiego szybkiego tramwaju, idący właśnie tunelem pod ziemią. Czy nawet w Poznaniu na obrzeżach też powstał taki pewien paradoks. Tramwaj na Franowo pokonuje dwa przystanki w takim jakby krytym tunelu ze względów akustycznych akurat wówczas zrealizowanym. Natomiast tu jest zawsze jakby ta paleta rozwiązań bardzo szeroka. To znaczy nie można powiedzieć, że jest jeden uniwersalny klucz, który można zastosować w każdym mieście. Zwróćmy uwagę, że systemy tramwajowe czy systemy metra dla każdego miasta one się troszeczkę muszą się rzeczy różnić. To znaczy one muszą uwzględniać lokalną specyfikę, chociażby nawet długość pociągów, fakt, czy mają wyjeżdżać, czy nie wyjeżdżać. Warszawa właśnie przez to, że jakby przyjęła założenie, że ten system jest cały czas podziemny, to musiała się liczyć z tym, że wybrano trochę bardziej kosztowny wariant przejazdu pod Wisłą, a nie nad Wisłą drugiej linii. Tak? Czyli to są wszystko sprawy, które trzeba dobrze dobrać, dobrze rozstrzygnąć, bo nie ma jakby uniwersalnego sposobu.
Pobawmy się trochę w futurystów na koniec. Czy myśli pan, że za 20 lat, w 2040 roku w Polsce poza Warszawą gdzieś będzie jakieś metro?
Jeśli bym miał typować, to myślę, że jedynym miastem, które na to się zdecyduje, to będzie Kraków ze względu właśnie na historyczną zabudowę i dużą zwartość obszaru Śródmieścia, jak i lokalizację w obrębie granic administracyjnych praktycznie osobnego miasta, bo Nowa Huta jest urbanistycznie praktycznie nowym miastem i w Krakowie rzeczywiście może powstać linia metra na relacji właśnie wschód-zachód, czyli od Nowej Huty pod historycznym Śródmieściem Krakowa, kończąc na zachodnich dzielnicach mieszkaniowych. W innych miastach nie wierzę, żeby powstał, natomiast przypuszczam, że jeśli tunel kolejowy w Łodzi osiągnie sukces, będzie silne parcie, aby w kilku innych miastach powstało analogiczne rozwiązanie, na przykład w Poznaniu zamiast dobudowy trzeciego i czwartego toru na wejściu ze wschodu, czyli tutaj mam na myśli od stacji Poznań Wschód przez Poznań Garbary do Poznania Głównego, żeby powstał w zamian tego tunel podziemny z dwoma, trzema przystankami w Śródmieściu, prowadzący koleje regionalne do dworca głównego. I to samo może być we Wrocławiu, że zamiast budowy czwartego, czy ewentualnie nawet piątego toru, o czym się mówi, z kierunku zachodniego, przywrócony zostanie do życia dworzec Świebocki i pod ziemią będzie on wprowadzał ruch w stronę dworca Wrocław Główny. I takie dwa odcinki premetra, ale w obsłudze kolejowej, wydają mi się całkiem realne w perspektywie 20-25 lat.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Michał Bejm, ekspert Instytutu Sobieskiego.
Dziękuję państwu. Do usłyszenia.